Bracia i siostry, cieszę się bardzo, że jesteśmy znowu razem w takiej gromadce, a najbardziej cieszę się z tego, że jesteśmy tutaj w tej gromadce w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i wierzymy, że Pan Jezus nie tylko obiecał być w gromadce, ale właśnie też i obiecał być w pośrodku dwóch lub trzech, którzy zbiorą się w Jego imieniu. Także gdyby taka okoliczność zaistniała, że byłoby nas dużo mniej, to też niech nas to nie zniechęca, ale raczej radujmy się z tego, że Bóg daje nam taką sposobność, taki czas i radujmy się z tego, że możemy Go właśnie w taki sposób wykorzystywać. Drodzy, żeby poznawać wolę Bożą, żeby też przybliżać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby poznawać Go lepiej, drodzy, bo nasz Pan, kiedy stawiamy pierwsze kroki w tym swoim niemowlęctwie, tak jak Pan Jezus powiedział, że trzeba się na nowo narodzić, że kto się narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Bożego Królestwa. I drodzy, wiadomą rzeczą jest, że tak jak człowiek, który się rodzi z ciała, on jest najpierw niemowlęciem, później jest takim dzieckiem większym, młodzieńcem, dojrzałym, w końcu starcem, pełnym doświadczenia i podobnie rzecz ma się też i w tej naszej duchowej pielgrzymce, w tym naszym duchowym wzroście. Jesteśmy niemowlętami i wtedy, tak jak apostoł Piotr pisze, że jako niemowlęta szczerego mleka Słowa Bożego zapragnijcie, abyście przez nie urośli. Drodzy, i właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w tym niemowlęctwie, to może mniej znamy Jezusa Chrystusa. Może nie znamy Go tak, jak już mając jakiś staż wiary i jakiś czas już razem z Panem pielgrzymujemy. Drodzy, i czasami szczególnie na początku, w tej naszej gorliwości, w tej naszej pierwszej miłości, jaką mamy, kiedy stawiamy te pierwsze kroki za Panem, to jesteśmy szczęśliwi, że to, co nas spotkało w Jezusie Chrystusie, że nas Bóg znalazł, że nas wyrwał z tego świata, że przebaczył nam nasze grzechy, że obmył nas swoją krwią, że to jest tak wiele i równocześnie może wszystko. I z czasem odkrywamy coraz więcej. Z czasem odkrywamy coraz więcej. I wydaje mi się, że pewne tajemnice odnośnie poznania Jezusa Chrystusa, które wcześniej są dla nas zakryte, pewnie gdyby od razu Bóg nam to objawił, że poznać Jezusa Chrystusa, to znaczy się też i naśladować Go, to znaczy też wstępować w Jego ślady, bo tak też i Jan pisze w swoim liście, gdzie może ten werset przeczytam. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. I może trzeci werset poniżej. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Drodzy, w nim, bo Słowo Boże mówi, że my przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa do naszych serc. Jest napisane w Słowie Bożym, że ci, którzy Go przyjęli, dał im te prawo, żeby zostali nazwani synami, córkami Bożymi. Ci, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, przyjęli Go też w taki sposób, jak też i Pan Jezus na jednym miejscu mówi, że kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje i kto mnie miłować będzie, umiłuje go też Ojciec mój, ja go umiłuję i przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. Drodzy, znać Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy wstępować w Jego ślady, to znaczy się podążać tą drogą, którą On dla nas wskazał, którą dla nas utorował. I drodzy, na pewno patrząc na uczniów Pana Jezusa Chrystusa, patrząc też i na nas samych, drodzy, kiedy przyjmujemy te dobre rzeczy, tak jak tutaj śpiewaliśmy też w tej pieśni na 260, to są tak wspaniałe rzeczy. Ja też niedawno dostałem takiego wspaniałego SMS-a, 103 psalm, chwal duszo moja Pana, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I wyliczone są te dobrodziejstwa Boże, który odpuszcza nieprawości nasze, który uzdrawia wszystkie choroby nasze, który darzy Cię miłosierdziem, który nasyca dobrem usta Twoje. To są wspaniałe rzeczy, drodzy, i chcielibyśmy tak przebywać w tych dobrych rzeczach. Ale właśnie Słowo Boże mówi, że naśladując Jezusa Chrystusa, to jest też, drodzy, wstępować na drogę, która nie dla wszystkich jest może wygodna, nie dla wszystkich jest radosna, nie dla wszystkich jest przyjemna. Kiedy Pan Jezus mówił swoim uczniom o swojej śmierci, że musi wiele ucierpieć od ludzi, że będzie ukrzyżowany, wydany, że będzie policzony między złoczyńców, to wówczas ten najbardziej gorliwy, najbardziej wydawałoby się miłujący go uczeń Piotr wziął go na stronę i mówi: Panie, użal się samego siebie, nie przyjdzie to na Ciebie. I wówczas Pan Jezus zwrócił się do niego takimi słowy, znamy to, nie jeden raz słyszeliśmy: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie rozumiesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Drodzy, i tak jest, że okazuje się, że w tym okresie, kiedy wydawałoby się, jesteśmy najbardziej duchowi, w tej pierwszej takiej gorliwości, miłości, jesteśmy równocześnie jeszcze bardzo cieleśni i bardzo dużo w nas jest tego Adama, tego starego człowieka, gdzie z czasem Bóg tak sprawia, tak kieruje drogami naszego życia, że pozbywamy się go coraz bardziej, coraz więcej. Tak jak to Jan Chrzciciel powiedział, że on musi rósć, a mnie musi ubywać, drodzy. Ale aby tak też było, to musimy właśnie wstąpić w tą niewygodną drogę, która z początku jest taka wspaniała, radosna, ale tak jak czytamy dalej w Słowie Bożym, Pan Jezus powiedział, że wam, to apostoł Piotr powiedział w swoim liście, że na to Chrystus cierpiał, zostawiwszy wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Drodzy, i kiedy jest mowa o cierpieniu, kiedy jest mowa o zapieraniu się siebie, kiedy jest mowa o tym, że nam dane jest w Jezusie Chrystusie nie tylko dla Niego, nie tylko wierzyć w Niego, ale też i cierpieć dla Niego. Drodzy, to wtedy może wielu by się zastanowiło, czy warto dalej iść. Zresztą tak to widać w Słowie Bożym, kiedy Pan Jezus miał swoich uczniów, kiedy wybrał ich 12, miał ich później 70, kiedy później tłumy szły za Jezusem. Drodzy, im bliżej krzyża, im bliżej śmierci Pana Jezusa Chrystusa, tym mniej było Jego naśladowców, tym mniej było zwolenników tej drogi Jezusa Chrystusa. I w końcu, tak jak Pan Jezus powiedział, że wszyscy mnie opuścicie, wszyscy zostawicie mnie, tak jak mówi Słowo Boże, uderzą pasterza i owce się rozproszą. I choć Piotr, tak jak słyszeliśmy, on był pewny siebie, że choćby się wszyscy Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprę, ale widzimy, że drodzy, bojaźń przed śmiercią, przed cierpieniem była mocniejsza. Drodzy, ciało było mocniejsze niż wierność, niż posłuszeństwo, niż miłość ku Bogu. Drodzy, i taka jest droga za Panem Jezusem Chrystusem, drodzy. I można by powiedzieć, że jesteśmy takimi samymi ludźmi jak Piotr, jak wielu innych uczniów, którzy się też rozproszyli, zaparli się. Drodzy, ale Pan Jezus dał wspaniałe obietnice dla nas. I gdyby nie te obietnice, i gdyby nie realizowanie tych Bożych obietnic w tym naszym naśladowaniu Jezusa Chrystusa, nie bylibyśmy w stanie iść za Nim, nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tego celu, drodzy, aby być kiedyś z Nim w wieczności. Ale właśnie Słowo Boże mówi, że to jest łaska też cierpieć dla Jezusa Chrystusa, że to jest łaska, drodzy. I łaska to nie jest coś z nas samych, drodzy, że ona w nas wyrasta i z nas się rodzi, ale łaska jest od Boga, łaska jest przez Jezusa Chrystusa. I drodzy, i Bóg obdarza swoją łaską właśnie tych, którzy Go miłują, tych, którzy chcą Go naśladować. Tak jak czytamy też w liście Piotra, kiedy apostoł Piotr mówi o tych rozmaitych doświadczeniach, o tych utrapieniach. I czwarty rozdział pierwszego listu Piotra, 12 werset mówi: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, a niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw, wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. I dalej ostatni werset mówi: przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Niech Jemu powierzą swoje dusze, dobrze czyniąc. Drodzy, na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. Drodzy, i łaska też jest cierpieć dla Jezusa Chrystusa. Tam czytamy w Dziejach Apostolskich, że Piotr z Janem, kiedy znosili razy, kiedy byli biczowani za dla zwiastowania Jezusa Chrystusa, oni od tej rady starszych odeszli z wielką radością, ciesząc się, że mogli znosić te zelżenia, te cierpienia dla imienia Jezusa Chrystusa. Drodzy, i nasuwa się takie pytanie dla nas: czy jesteśmy gotowi dzisiaj cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa? Drodzy, dlaczego dzisiaj? No, przecież jest taki czas dogodny, jest taki czas, kiedy w zasadzie nic się nie zapowiada na to, żebyśmy mieli znosić jakieś cierpienia, utrapienia. Ja myślę, że dzisiaj już wielu z nas doświadcza różnych cierpień, wiele doświadczeń, wiele prób przechodzimy. I drodzy, i Słowo Boże mówi, że kto wierny jest w małym, wierny będzie też i w wielkiej rzeczy. Jeśli w małym nie jesteśmy wierni, jak można nam powierzyć większej rzeczy? Drodzy, ale mamy obietnicę w Jezusie Chrystusie, że wierny jest Bóg i nie da, żebyśmy byli doświadczani nad możność naszą, ale też i z pokuszeniem da wyjście. I tego się możemy, drodzy, uchwycić, tych Bożych obietnic. Pan Jezus powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Drodzy, i myślę, że mając ten czas taki, jaki mamy, to może nie ma w nas tej gotowości, ale ja myślę, że musimy o tym myśleć, drodzy, i musimy się przygotowywać. Zawsze musimy być gotowi na to, że może być czas taki też i niedogodny. I Słowo Boże, tak jak ostatnio Marcin z tego miejsca czytał, właśnie, że mamy taką możność dzisiaj, bo jest czas łaski, jest czas Bożej cierpliwości, i tak jak w liście do Hebrajczyków czytamy, że przystąpmy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. Drodzy, i dzięki Bogu za to, że mamy dzisiaj taki czas, drodzy, i potrzeba nam tej ufności, o której też i Mariusz ostatnio z tego miejsca mówił, ufność i wiara, Drodzy, abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus, On jako nasz wódz, jako nasz pasterz, On nam tą drogę utorował. On sam tą drogę przeszedł i On wzywa nas do swojego naśladowania. Wzywa nas do tego, żebyśmy szli za Nim. Drodzy, a jeśli my zrobimy ten krok wiary, to, drodzy, nie wątpmy w to, że Jezus będzie z nami. Kiedy będziemy wchodzić w ten ogień, kiedy będziemy wchodzić w to doświadczenie, to tak jak Izajasz prorok pisze słowa Boże, obietnicy, zachęty: jeśli pójdziesz przez wody, nie zaleją cię, jeśli przez ogień, nie spalisz się, bo ja będę z tobą. Drodzy, drogie, wspaniałe obietnice są dla nas. I drodzy, patrząc na naszych braci i nasze siostry w Jezusie Chrystusie w wierze, którzy są rozproszeni jak te gwiazdy na niebie po całym obliczu tej ziemi, drodzy, my mamy sielankę, można powiedzieć. Są już doświadczenia, są utrapienia, są zabijani, prześladowani, ograbiani ze swoich majątności. Drodzy, ale Bóg jest z nimi, Bóg ich posila, Bóg ich wspiera i miejmy też nadzieję, że, drodzy, że Bóg nas też nie opuści, że On nas przygotowuje. Nawet przez to właśnie, że jest takie słowo, że jest takie słowo zostawione dla nas. Pan Jezus powiedział: wyłączać was będą zbóźnic. Owszem, przyjdzie godzina, że każdy, który was zabije, będzie mniemał, że czyni posługę Bogu. Ale to wam powiedziałem, aby gdy to przyjdzie, żebyście się nie gorszyli. Żebyście się nie gorszyli. Drodzy, Pan Jezus nie obiecywał tutaj życia w dostatku, w dobrobycie, w radości, ale właśnie powiedział, że świat będzie się weselił. Wy będziecie mieć smutek, ale smutek wasz obróci się wam wesele. Drodzy, tak przechodzili Boży mężowie. Drodzy, kiedy czytamy o mężach Bożych, o Abrahamie, o Mojżeszu, kiedy czytamy z listu do Hebrajczyków, drodzy, Mojżesz wolał złe rzeczy cierpieć z ludem Bożym, niż doczesno w grzechu mieć rozkosz, obierając sobie raczej urągania Chrystusowe za większe bogactwo niż właśnie Egipt i to, co mógł w Egipcie, z czego mógł korzystać. Drodzy, Iob, kiedy przyszło doświadczenie, drodzy, kiedy żona, widząc to wszystko, mówi: złożysz Bogu i umrzyj. On, drodzy, pełen wiary i ufności, wiedząc, że nie tylko dobre rzeczy, drodzy, i nie tylko za dobre rzeczy powinniśmy chwalić Boga, ale też właśnie i za wszelkie doświadczenia, za wszelkie utrapienia, bo Bóg wie, co najlepiej nam jest potrzebne. Czy tylko za dobre mamy dziękować Bogu, czy za złe też? Drodzy, a w doświadczeniach i utrapieniach, jakie przychodzą, to tak jak tutaj też, zdaje się, że to Piotruś czytał z trenów jeremiaszowych, żebyśmy badali, doświadczali nasze drogi, że czemu mamy utyskiwać, czemu mamy żalić się nad kaźnią, nad jakimiś utrapieniami. Dowiadujmy się, badajmy się dróg naszych, bo to myśmy wystąpili. Drodzy, i często bywa tak, że to właśnie gdzieś my schramaliśmy, zboczyliśmy z tej właściwej drogi i Bóg w taki sposób nas na tą drogę naprowadza. Dlatego winniśmy za wszystko dziękować Bogu i prosić Jego o łaskę, prosić Jego o łaskę. Drodzy, z tych chwil przeżytych, takich radosnych w Ciechanowie, ja jeszcze ciągle mam w pamięci taki przykład, gdzie brat Zak mówił o łasce, o miłosierdziu, mówił o tej różnicy między miłosierdziem i łaską. Drodzy, i przykład tego człowieka, który wisi nad przepaścią i wie, że za moment spadnie, że nie jest w stanie, że siły go opuszczają, że nie jest w stanie się sam wydźwignąć, podnieść, wyjść na tą skałę i spada na dół. I tam na dole, kiedy jest poturbowany, połamany, przyjeżdża karetka pogotowia, która nazywa się Miłosierdzie. I tam opatrują rany, tam go składają, leczą i wraca do zdrowia, drodzy. I to jest stan człowieka, który nie ufając Bogu, drodzy, który z wiarą i z ufnością nie przystępuje do tronu łaski, aby uprosić Boga o miłosierdzie, o tą łaskę. Drodzy, on spada, on popada w grzech, upada, Drodzy, jest poturbowany, żałuje oczywiście tego, kiedy później sobie uświadamia, że upadł, że zawinił. Drodzy, dostępuje miłosierdzia, bo tak jak Słowo Boże mówi, jeśli wyznajemy swoje upadki, wierny jest Bóg, aby nam odpuścił i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. I tak jest, że często właśnie, kiedy jesteśmy w pokuszeniach, kiedy przychodzi doświadczenie wiary, drodzy, my nie padamy na kolana, my nie wołamy o pomoc, bo właśnie ten człowiek, który tam wisiał nad tą przepaścią, drodzy, on nie musiał spaść, on mógł wołać o pomoc. Drodzy, i to wołanie o pomoc i dostąpienie tej pomocy, to jest właśnie ta łaska. To jest ta łaska. I tak jak czytamy w liście Judy, że a temu, który was może zachować od upadku i stawić beznagany przed obliczem swojej chwały, samemu mądremu Bogu niech będzie chwała, drodzy bracia i siostry, on nas może zachować od upadku. Wierny jest Bóg, który nie da, abyśmy byli doświadczani nadmożność naszą, ale i w tym doświadczeniu da wyjście, abyśmy mogli to znieść. Ale drodzy, ważną rzeczą jest, żebyśmy wołali do Boga. Żebyśmy wołali, żebyśmy dzień zaczynali od modlitwy: Panie, przeprowadź nas. Ty wiesz, co nas czeka. Ty wiesz, jakie doświadczenia musimy przejść. My nie wiemy. Ale Ty z góry widzisz, Ty wszystko wiesz. I Panie, prowadź nas, przeprowadź, zachowaj od upadku, zachowaj nas od tego, abyśmy popadli w grzech, abyśmy przewijali się przed Tobą. Ty nas możesz zachować, drodzy. I jeśli ufamy, jeśli z ufnością przystępujemy do tronu łaski, drodzy, dostąpimy miłosierdzia i znajdziemy tą łaskę ku pomocy. Także nie będziemy musieli spadać, drodzy, nie będziemy poturbowani, ale prawdziwie Pan wyciągnie rękę do nas i nas wyprowadzi, wyrwie z tego pokuszenia i da nam zwycięstwo. Niech Jemu płynie chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu, że znowu możemy przeżywać wspaniałe chwile z naszym Panem. I ile by ich nie było, nigdy nie będą powtarzalne, jakby w sensie to samo. Zawsze jest to coś nowego. Bóg nas jest tak cudowny, że kiedy przychodzi i dotyka się naszych serc, to tak jakbyśmy go pierwszy raz w ten sposób poznawali, że to nie jest rutyna, to się nie wpadnie w rutynę. Tak, dlatego myślę, że wieczność będzie piękna, bo tam się nic nam nigdy nie znudzi. Bóg jest tak wielki, tak ciekawy, tak interesujący, że nawet wieczność nie wyczerpie jego atrakcyjności, jego wspaniałości i będziemy zachwyceni Panem Jezusem też pod koniec wieczności, jeśli wieczność ma koniec. Ale chwała Bogu, ona nie ma nawet końca, ta wieczność. Takie życie nam Chrystus dał, ofiarował. Bóg w Jezusie Chrystusie. Takie życie, wieczność. Dlatego warto w tym życiu dołożyć wszelkich starań i szybko, tak jak Kaja mówiła, żebyś później nie żałował. Będziesz na pewno żałował, to jest na 100%. Jeśli opóźniasz się dzisiaj z jakimiś decyzjami dla Boga, że teraz jest tam jasno, to jest pewne, że będziesz żałował, że się opóźniasz. Nie mówię tylko do tych, którzy są niepojednani, ale do tych, którzy są pojednani, a coś tam w życiu, jakaś decyzja jest, jakiś coś, Bóg czegoś, wzywa cię do czegoś. I ty jeszcze nie będziesz żałował, na pewno. Na pewno. Mądry ten, kto dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardza swojego serca, tylko idzie. A więc, kochani, jeszcze raz powiem. Jeśli coś ma do wszystkich, nie tylko nienawróconych, do nich też, ale i do nas. Jeśli o coś Bóg ci kładzie na serce, jeśli do czegoś cię zachęca, czy wskazuje ci, że powinieneś coś zrobić, może zaliczyć się do tych, którzy mówią świadectwa. Może wejść w grono tych, którzy się modlą na nabożeństwie. Może w tych, którzy w poście się ociągają, nie wiem w czym, ale obojętnie w czym. Jeśli zwlekasz, to będziesz tego na pewno żałował. Będziesz mówił, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Dlaczego nie posłuchałem Boga, gdy On o tym już mi dawno mówił? Życie staje się później o wiele bardziej prostsze i błogosławione. Tak jak Kaja powiedziała, wiele decyzji Bóg podjął. Chwała Bogu. Czy to nie piękne? Nie, tak jak Natala mówi, nie wiem. Nie wiedzą. Ludzie nie ma. Świat pewności żadnej nie daje. W niczym już teraz nie daje. W niczym. W niczym. Wykształcisz się i ci żadnej pewności nie daje. Nie wiem, zrobisz się na piękność i ci żadnej pewności nie daje. Możesz zrujnować swoje życie i popaść w ruinę w ciągu 3-4 lat. Kompletną ruinę. Nawet w tych osobistych jakichś tam żadnej pewności nie ma. To jest takie wyraźne dzisiaj. To jest takie wyraźne. I ja dziękuję Bogu, że to jest takie wyraźne. Tylko dziwię się, że ludzie jeszcze tego nie widzą, czy nie chcą przeanalizować tego i wyciągnąć normalnego wniosku. Normalnego wniosku. Wiecie, iść z Jezusem, pójść za Jezusem, pójść wiernie za Panem Jezusem, cokolwiek by było, to będzie z Panem Jezusem i to będzie cudowne. Księga Joba. Księga Joba, łatwo ją znaleźć, tak, bo jest przed psalmami, tak? 5 rozdział. Wołaj tylko, czy jest, kto by ci odpowiedział? Czy możecie odpowiedzieć sobie teraz na to pytanie? Wołaj tylko, bo masz potrzebę. Wołaj, bo szukasz Bożego oblicza. Czy jest, kto by ci odpowiedział? Amen. Jest Bóg, który odpowie. Do którego z świętych chcesz się zwrócić? Nie trzeba. Do żadnego. Bo i tak nie odpowiedzą, tak? Tamci nie odpowiedzą, święci nie odpowiedzą, Bóg odpowiada. Dzisiaj w radiu, w pracy miałem włączone radio. Jak tam czasami schodziłem, więcej byłem poza samochodem. Ale coś, jakieś ogłoszenie w radiu, w jakimś tam programie pierwszym czy którym, że już nie usłyszałem do końca, ale są do sprzedaży te obrazki świętego od podróży. Kto to jest od podróży? Krzysztofa. I w radiu, słuchajcie, w radiu. Poświęcone obrazki. Czy ja błogosławione, czy poświęcone, czy jakoś tak to tam po katolicku tak się nazywa. Ale tak powiedzieli takie słowo. By tylko wyciągnąć grosze od ludzi. Poświęcone obrazki. Można kupić. Jej, kochany. Jeśli Pana Jezusa imię, to wstydzą się, dreszcze ich przechodzą. A takie, nawet takie coś już w tym, do którego ze świętych chcesz się zwrócić. Wiecie, i ludzie będą się zwracać, będą kupować prawdopodobnie te obrazki. I będą się zabijać. Zaprawdę głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Kochani, to są gniew i zawiść, to są grzechy. Nie patrzmy teraz, że tylko może głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka, bo powiesz, ja ani prostak, ani głupi. Ale popatrzmy od końca, od takiego właściwego momentu, gniew i zawiść. Gniew zabija. I powiem, wniosek jest taki, że jeśli byśmy tak to chcieli sobie wziąć, no ja nie jestem głupi, więc co tam z gniewem nie mam, to mogę to pominąć. Ale jeśli się gniewasz, to chyba taki rachunek prosty wychodzi, że jesteś głupi. Jak to głupi? No sprawiedliwie się gniewam. Mam powody. Nie, jesteś głupi. bo zabija. Gniew zabija. Gniew zabija. Wiecie, to już wtedy jest powiedziane, że gniew zabija. A Pan Jezus powie, a Bóg powiedział w Nowym Testamencie, że ten, kto się gniewa na brata swojego, jest zabójcą. Wiecie, to jest, idzie w parze. Bóg taką wagę ma. Prosty gniew. Prosty gniew. Gniew, który nosisz w sercu na kogoś, na człowieka, na bliźniego. Gniew, który wyrażasz, może nie nosisz długo w sercu, ale wyrażasz, kiedy się kłócisz na przykład, tak? Kiedy krzyczysz na swoją żonę, czy krzyczysz na swojego sąsiada, czy na współpracownika w gniewie, to też jest gniew. On zabija. Gniew jest naprawdę czymś strasznym, chociaż tak bardzo powszechnym w tym świecie, ale na to nie można patrzeć i pod tym kątem brać, że jak powszechny, to nie szkodzi, albo mniej szkodzi. Nie, trzeba patrzeć tak, jak Bóg mówi. Gniew zabija, a zawiść uśmierca, być zawistnym. Dziękuję Bogu, że jakoś nie znam tego uczucia zawistny. Nie znam, ale dziękuję Bogu, bo nie, ponieważ gdybym miał z tym do czynienia, a to by mi zwyciężało, to jest napisane, że to uśmierca. I myślę, że gdybym miał zawiść w swoim sercu, to często byłbym jak trup. Na nabożeństwie bym siedział, śpiewałbym, otwierałbym gębę, a byłbym jak trup, bo serce byłoby zajęte zawiścią. I myślę, że jeśli ktoś przychodzi i w sercu ma jakąś zawiść, nie wiem o co, samochód, o kogoś, meble nowe, sukienkę nową, buty nowe, torebkę, nie wiem o co, wszystko można mieć zawiść, nie? To może siedzieć, może śpiewać i jest jak trup. Bo zawiść uśmierca. Nic nie weźmie. Ja bym też nic nie wziął. To są naprawdę ważne rzeczy. I ja dziękuję Bogu, że Bóg o takich pozwyczajnych, powszednich sprawach mówi tak głęboko i tak wyraźnie. Po to, żeby człowiek naprawdę mógł się od tego odwrócić, żeby mógł zarzucić to. Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba. Kto jeszcze widział? Z was? Chyba każdy. Nawet młodzi ludzie, nawet młodzież nasza już mogła sporo naoglądać się takich ludzi, którzy zapuścili swoje korzenie, wrośli, dom wybudowali, mur postawili na 3 metry. Wszyscy mieli sukces, tak? I nagle zbutwiała jego siedziba. Zbutwiałe drewno jest, ręką przerzucisz. Zbutwiała belka, jak rozbierałem ten gospodarczy, były belki, duże, grube, takie belki. Chodziłem po tych belkach, jak rozbieraliśmy to. I jedna była przy murze. I była zbutwiała, ja o tym nie wiedziałem, ale też była taka gruba. Ja sobie spokojnie stanąłem i poleciałem, spadłem. Potłukłem się wtedy trochę, tam coś później chyba cierpiałem z tego powodu w krzyżu. Rąbnąłem jak nie wiem, na beton. Salto prawie zrobiłem. Nic, żadnego oporu ta belka nie postawiła. Nic, dotknąłem i poleciało jak wata. Zbutwiała, nic nie znaczy już, wiecie. Zapuścił korzenie, ale zbutwiała jego siedziba i się rozpada. Mało, że jego siedziba się rozpada. Jego dzieci są pozbawione pomocy. Jego dzieci są pozbawione pomocy. Kiedy on zginie, są w tej siedzibie. Jego dzieci są pozbawione pomocy, zostają zdeptane w sądzie, a nie ma obrońcy. Jakie dziwne, a to jest prawdziwe. Był wielkim. I myśleli, tata mój jest wielki, tata zniknął. I nawet w sądzie ich nikt nie może poratować i obronić. Głodny pożera jego żniwo. Przychodzi głodny. Ten, którym kiedyś gardził, ten, którego psy nie wpuściły na jego podwórko, zagryzłyby go. Nie miał tam wejścia, bo to był dom, to była chata, to był blichtr, to była przepych. a tak głodny pożera jego żniwo. Nawet spośród cierni je wydobywa, a chciwi pożądają jego majątku. O, chciwcy, ci, którym kiedyś w oczy patrzał i mówił, dzień dobry, nie chciał powiedzieć. Tak się dzieje, tak jest z człowiekiem bezbożnym. Zło bowiem nie wyrasta z prochu, a niedola nie wschodzi z ziemi. Zło nie wyrasta z prochu z byle czego, a niedola nie wyrasta z ziemi. Och, niedola przyszła. A skąd przyszła niedola? Z ziemi się urodziła? Nie. Zło z prochu nie wyrasta. Ono, te, pochodzenie, czy kto inny to posiał, tak? To coś jest coś innego. To nie jest tak, że zło, które w życiu człowieka dotyka, albo niedola, w jaką wpada, to jest tak, jak idziesz na działkę i wyczyściłeś tą działkę, wyczyściłeś tą grządkę, idziesz nagle, pełno. Skąd się znalazło? No skąd się znalazło? No wyrosło z ziemi. Tak. Ale zło tak nie wyrasta. I niedola tak nie wyrasta. Jak chwasty. To wyrasta z grzechu, z tego, że człowiek jest nieposłuszny Bogu. Że nie czyni Bożej woli, a swoją wolę czyni. Z tego wyrasta. I to trzeba wiedzieć. Bo człowiek rodzi się na niedole jak iskry z pożogi, aby wysoko wzlatać. Tak pomyślałem o tych iskrach z pożogi, wiecie, i no człowiek taką ma takie chęci, jak ta iskra wzlecieć, zabłysnąć, pach, pójść jak odrzutowiec w górę. Wszyscy chyba widzieliście, jak żeśmy na ogniskach byli i lubiliśmy wrzucać tam gałęzie sosnowe, ćwierkowe. Takie mokre gałęzie na duże ognisko i one zaczynają się palić i tak wtedy i trzaskają, ale rąbnąć wtedy takim kijem w to i snop taki, tak? Iskier w górę. Piękny widok. Ale one tylko na 3-4 metry i po nich. I po nich. I człowiek tak by chciał, ma takie, nie wiem, takie zakusy, jakieś takie marzenia, zabłysnąć jak ta iskra, pach, i tak wyrwać się w górę z tego ogniska. Siedź w tym ognisku. Jak tam wypadniesz w powietrze, powiem, wystrzelisz, za chwilę pach i spada popiół. Tak spadnie ci na ten, to trzeba zdmuchnąć, bo jak tak, to ci brudne będzie. Ta głownia paląca się, nawet jeśli to teraz już tak już w makro, bo to może w tym, ale w takim makro, gałęzie z ogniska, takie grube jak ręka. Palą się pięknie w ognisku, tak? Ale jak je wyrzucisz w górę i spadną gdzieś tam, to za chwilę czym są? Kopcącą się głownią. Już nie pali się. W ognisku byś jeszcze długo się palił. Nie masz o tym, żeby tak wyskoczyć ponad wszystkich. Ale masz o tym i dąż do tego, żeby być w ognisku, żeby być. Chwała Bogu, że mamy ognisko, że mamy zbór, gdzie wszyscy chętnie przychodzimy. Wiecie, to jest wielka Boża łaska. To jest wielka Boża łaska. I mamy z tego, powiem, mamy wymierne korzyści. To nie jest tak, że mówimy, bo to tak trzeba mówić, bo zbór jest czymś dobrym. Ale doświadczamy tego i niech nie będzie takiego czegoś w nas, żeby tak jak iskra wyskoczyć. Lecz ja zwróciłbym się do Boga. To jest taka mowa o tej miernocie tego świata, tak? Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni wielkie rzeczy i niezbadane, cudowne i niezliczone. Wiecie, jakbyśmy mieli tak patrzeć tylko na życie, czy widzieć przez ten pryzmat życie, to naprawdę nie ma. Ale chwała Bogu, że my mogliśmy się zwrócić do Boga. Panie, pokaż inne życie. Panie, pokaż nam, daj nam inne życie, Bóg nam dał. Inne życie. Nie to, które tutaj żeśmy czytali. Inne życie, który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola. I tak Bóg na nasze pola spuszcza deszcz. Naprawdę taki deszcz błogosławieństwa, jak mieliśmy przez te ostatnie 2 dni. Przepiękny deszcz. Jakie to cudowne, wiecie, jaki Bóg jest cierpliwy, jaki Bóg jest dobry. Mógł spowodować jeszcze trochę suszy i by wszystko powiędło. Mógł. A cóż to dla niego? Patrz, jaki Bóg jest dobry. Tak jak jest napisane, spuszcza deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Bóg jest dobry. Jaki to był naprawdę piękny deszcz. Ale w naszym życiu, jak popatrzymy, Bóg na nasze życie taki deszcz spuszcza, na naszą duszę. Chwała Bogu. Chwała Bogu, że spuszcza. Niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Chwała Panu Bogu. Nie trochę, bo ciesza, na wyżyny szczęścia wznosi. Wiecie, i mieć tą nadzieję w smutku, mieć to nadzieję, że jestem teraz w smutku może, ale to nie tak się skończy. Nie tak się skończy. Przyjdzie wyżyna szczęścia. Przyjdzie wyżyna szczęścia. Nie wiem kiedy, nie wiem, ale przyjdzie. Bo jest napisane, że Bóg wznosi. Gdyby było inaczej, to było napisane, a na 10 przypadków w 5 nie wznosi. I zostają w smutku. Nie, Bóg wznosi smutnych na wyżyny szczęścia. Naprawdę. Bo Bóg jest dobry. Jeśli 10 się smuci, to nie będzie tak, że tylko 8 wzniesie. Albo tylko 2 może, bo to... To szczęście, wyżyna szczęścia. Nie, Bóg 10 zniesie na wyżyny szczęścia. Bo Bóg jest dobry. Chciałem cały czytać, ale jeszcze dalej. Ja się zwrócę do Boga, tak? I jeszcze tutaj. 15 wiersz. Jak się zwracamy do Boga, jak na Bogu sobie zaczynamy spolegać. To jest ten inny obraz. Tamten był, że głodny jego żniwo pożera, chytrzy zawisni, tam się do dzieci w sądzie pokrzywdzony, a on sam zbutwiała jego siedziba. To taki by jest obraz tego życia bezbożnego. Natomiast jak się zwracamy do Boga, 15 wiersz, tak wybawia on bezbronnego od miecza ich paszczy, a biedaka z ręki możnego. I wschodzi nadzieja ubogiemu, a niesprawiedliwość zamyka swe usta. Chwała Panu Bogu. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Którego Bóg smaga. Szczęśliwy to człowiek. To nieraz się powtarza w Słowie Bożym. Ja powiem tak, że ja bym mało powiedział o smaganiu. Gdybym miał powiedzieć, przytoczyć. Jakoś by trudno mi było nawet nazwać to smaganiem Bożym. Ale mam taką nadzieję, że Bóg mnie smaga. Widzę to smaganie czasami. Wiecie, to smaganie to jest tak, kiedy jesteś niewierny Bogu, przydarzyło ci się, przytrafiło ci się przez swoją głupotę być niewiernym Bogu. Później taki popiół, zaraz taki popiół w duszy, w sercu. Ja myślę, że to jest Boże smaganie, to jest Boża łaska. Bo gdyby tego nie było, to bym nie zasmucił się. To bym nie pokutował. To bym dalej broił. Ale taki smutek w sercu, to Duch Święty wkłada to. Wiecie, jest Boże smaganie, taki smutek. Tak ci źle. Tak masz dość siebie. I oczekujesz, aż Pan cię pocieszy. Nieraz to tak szybko nie przychodzi, ale to jest takie Boże smaganie wtedy. Tak szybko to nieraz i niech nie przychodzi tak szybko. Niech przyjdzie wtedy, kiedy przyniesie wspaniały owoc, kiedy przyniesie naukę dla mojego życia, dla mojego serca. Kiedy potrafię wtedy wyciągnąć jakiś porządny wniosek i drugi raz tego już tak nie zrobić. Bo on rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. W czasie głodu wybawi cię od śmierci. W czasie głodu wybawi cię. Tam żeśmy czytali, że nie ma pomocy, a tutaj jest pomoc. A na wojnie z mocy miecza. To może na wojnie wybawić z mocy miecza. To jest wszechobecny ta moc miecza. Ludzie padają jak muchy. Jak front uderza, jak jest, nie wiem, to giną. No jak można ocalić, tak? Od kuli, od pocisku, od rakiety. Bóg ocali. Może słyszeliście, albo rozmawialiście z ludźmi, którzy byli wierzącymi i przeszli cały front. I ile razy Bóg ich ratował, ocalił. Ile razy w cudowny sposób Bóg ich ocalał. Pamiętam, już nie pamiętam teraz, który brat, ale mówi, że doszło do walki wręcz, już w tych okopach siedzieli, a później atak i już tak blisko, że do walki na bagnety. I on w tym, on oczywiście nie strzelał do tych ludzi, on nie zabijał ich. Nie wiem, nie umiał się jakoś wybronić, żeby nie wejść do tego wykopu, ale po prostu i wpada na niego Niemiec, a on rozkłada ręce, a ten rzuca broń i się ściskają w tym. Kto może ocalić? Bóg może ocalić takim, tu giną, tam giną. On też ten Niemiec leciał z tym, żeby zabić. Bóg może? Bóg może. Oj, to są, wiecie, to są brat Polok z Wisły, ten opowiadał kiedyś nam swoje. On jeszcze nie był nawrócony, kiedy poszedł na wojnę. I matka się modliła rodzicom i on czuł to. On wiedział, że jak wróci, tylko jeśli Bóg da mu przeżyć, to on się ości. I oczywiście tak zrobił, ale ileż on przeżył niesamowitych takich ratunków, kiedy wszyscy dookoła ginęli, a on jeden ocalał. Kiedy cały jego zwiad, bo on był w zwiadzie, wpadł na terytorium wroga, otoczyli ich, wybili wszystkich, a on gdzieś tam znalazł się pod jakimś czołgiem starym w rowie, zepsutym wrakiem i leżał tam 2 dni. A front przechodził i cofał się, a jemu nic. Bomby latały i waliły jak... To tam gdzieś było gdzieś w okolicach Francji, tam gdzie alianci nie szczędzili amunicji. I przeżył. I takich rzeczy pełno. Bóg cię też zachowa nawet w fizycznej wojnie, ale ja też myślę o tej duchowej wojnie. A tam, myślicie, mniej trupów pada na tej duchowej wojnie, a tam mniej wściekłe ataki, jeszcze bardziej. Ale chwała Bogu, że w tej duchowej wojnie Bóg nas zachowuje. Kto z was teraz niedawno był w niewoli tego diabła i może powiedzieć, opowiedzieć nam taką horrorową historię? Chwała Bogu, nikt w nas nie był. A dlaczego? No Bóg zachował. Bo Bóg się zachował. Bo jakby cię nie zachował, nie ochronił, to byś na pewno tam znalazł się. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony. Nie musimy się bać języka ludzi. Niech mówią, oni będą mówić to, co mówią na wszystkich. I wszystkich to dotyka. I wszystkich to rani. I wszystkim to szkodzi. Ale tobie nie. Jesteś zabezpieczony przed biczem języka. Niech sobie gadają. Nie musisz się nawet bronić. Nie musisz się tłumaczyć. To jest ta inna rzeczywistość. A nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał. Chwała Bogu, że możemy mieć taką nadzieję w Panu. A dalej jest napisane o tym domu tego bogacza, było tak napisane, że zapuścił korzenie, ale nagle zbutwiała jego siedziba. Teraz drugi obraz, ten nowy, kiedy się do Boga zwracasz. Tak poznasz, 24 wiersz, że twój namiot jest spokojny. Twój namiot jest spokojny. A gdy sprawdzisz swoje mieszkanie, nie znajdziesz braku. Zobaczcie, nasz dom. To nie chodzi o ten fizyczny dom, wiecie? Ten też jest błogosławiony. Poznasz też, że mnoży się twoje potomstwo i że twoje latorośle będą niby ziele ziemi. To jest błogosławieństwo, wiecie. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Nie wiem, czy mamy takie... sobie podkreślcie ten wiersz i czasami zaglądajcie do niego. Bo tak sobie myślimy, no przeważnie sobie, no nikt nie wie kiedy, nie? Nie wiesz dnia ani godziny. No bo nie wiesz, bo tam czytasz 50 lat, 45. I wiecie, że to może być naszym takim standardem? No nie wiem. A to sobie przeczytaj parę razy, to w starości zejdziesz do grobu. A to jest też dla nas, a powiem przede wszystkim to jest dla nas. A są też czasami jakieś wyjątki, ale w starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Tak, bo Pan Bóg jest z nami i Pan Bóg czuwa nad nami i nasze życie jest w Bożych rękach. Oto cośmy zbadali, mówią ci mędrcy. Tak to jest, tak to jest, tak to jest. To żeśmy zbadali, tak to jest. A ty zaś słuchaj i rozważ to sobie. A ty zaś posłuchaj i rozważ to sobie. I niech ci Bóg w tym da światło. Amen.